Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchających. Ponieważ nie jest nam dane spotkać się bezpośrednio na trzeciej edycji Oazy Modlitwy, stąd propozycja konferencji audio. Na początku chciałbym zarysować plan tej konferencji. Na pierwszym etapie chciałbym przypomnieć w ogóle, czym jest Oaza Modlitwy, oraz jaka jest tematyka Oaz Modlitwy przewidziana na ten rok w naszej diecezji, by następnie przejść do tematu związanego ściśle z tą trzecią edycją Oazy Modlitwy. A zatem, czym jest Oaza Modlitwy? Bardzo krótko. Ksiądz Blachnicki pisze w ten sposób. Celem Oazy Modlitwy jest odnowienie wewnętrzne w Duchu Świętym przez uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej przeżywanej w atmosferze braterstwa, jedności i radości. Gdy chodzi o atmosferę braterstwa, jedności i radości, może być trochę trudno w obecnej sytuacji. Natomiast gdy chodzi o odnowę wewnętrzną w Duchu Świętym, absolutnie nie. Jestem przekonany, że Pan może działać tak jak chce i w tych miejscach, w których jesteśmy, nawet gdy nie tworzymy bezpośredniej wspólnoty. Więc cel, według Blachnickiego, cel Oazy Modlitwy to odnowa wewnętrzna. Myślę, że pewną przysługę w tej odnowie oddaje tematyka tegorocznych Oaz Modlitwy. Z księdzem Bartkiem uzgodniliśmy, że, i tak myślę, rozczytaliśmy, że dobrze będzie, gdy te oazy modlitwy będą kierunkować na szczególną obecność Pana przeżywaną w celebracji liturgicznej. Dlaczego? Nie bez powodu wiele osób dzisiaj pyta, gdzie mogę spotkać Pana Boga, gdzie mogę Go, nawet takich sformułowań się używa, gdzie mogę Go poczuć. Kościół ma jednoznaczną odpowiedź właśnie na liturgii. Przygotowując się do w ogóle Oaz Modlitwy, objawił mi się taki tekst, proste stwierdzenie księdza Danielskiego: Pana mojego spotykam. A zatem Oaza Modlitwy będzie mieć trochę taki charakter liturgiczny w myśl, czy jakby z nagłówkiem tej frazy Danielskiego: Pana mojego spotykam. Tak. To jest mój Pan, więc mój, tu podkreślamy relację, Pan to koncentracja na tym, którego wybrałem, i spotkanie. Czyli nie tylko wymiana myśli, ale też i słów, emocji, przeżyć, natchnień, pragnień, oczekiwań. Blachnicki, pisząc o liturgii, mówi w ten sposób. W liturgii chodzi o spotkanie z żywym Bogiem. Wszystko inne jest elementem pomocniczym, pośredniczącym w tym spotkaniu. A Bóg żywy to jest osoba, żywa osoba, która ma myśli, czuje, która ma swoją wolę. Bóg jako żywa osoba chce z nami nawiązać kontakt. To jest fragment książki Tajemnica Żywego Kościoła. A zatem, może jeszcze to nie jest tak jasne, o co by chodziło w tej oazie modlitwy, w tych kolejnych spotkaniach, które, jak ufam, będą możliwe w wydaniu bezpośrednim. Chodzi o to, żeby w pewnym sensie porządkować też życie modlitwy, żeby wiedzieć, co jest pierwsze, a co drugie, a co trzecie, a co czwarte. Tak jak Blachnicki mówi, wszystko inne jest elementem pomocniczym względem tego spotkania, które dokonuje się w liturgii. A zatem też i nasza modlitwa może wymagać pewnego uporządkowania. Ten porządek, jestem przekonany, znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Będziemy się tu często do niego odwoływać. Już w pierwszym zapisie, który traktuje o modlitwie, to jest numer 2558, czwarta część katechizmu, tak przy okazji, jest poświęcona modlitwie chrześcijańskiej. Już w pierwszym zapisie katechizm odsłania, a za katechizmem cały Kościół, czyli doświadczenie wieków, odsłaniają porządek człowieka. Teraz czytam ten fragment, 25-58. Oto wielka tajemnica wiary. Kościół wyznaje ją w symbolu apostolskim i celebruje w liturgii sakramentalnej, aby życie wiernych upodobniło się do Chrystusa w Duchu Świętym na chwałę Boga Ojca. Kropka. Tajemnica ta wymaga zatem, aby wierni w nią wierzyli, celebrowali ją i żyli nią w żywym i osobistym związku z Bogiem żywym i prawdziwym. Tym związkiem jest modlitwa. Oto wielka tajemnica wiary, mówi katechizm. W pierwszym zapisie odnośnie modlitwy. O co tu chodzi? Oto wielka tajemnica wiary. Co jest tajemnicą naszej wiary? Jak każda liturgia nam odpowiada. Głosimy śmierć, zmartwychwstanie, przyjście Chrystusa. Czyli dzieło zbawienia. To jest fundament naszej wiary. To jest kerygmat. Jezus umarł, zmartwychwstał dla mnie. Kościół ją wyznaje, tak? Jak chcemy kogoś doprowadzić do wiary, to ogłaszamy mu najpierw Chrystusa Zbawiciela, jego dzieło dla tej konkretnej osoby dokonane. Kościół wyznaje w symbolu apostolskim, tak, to jest skrót. I to jest pierwsza część katechizmu. Natomiast następnie katechizm nas prowadzi do celebracji tej prawdy. To nie jest kwestia tylko mojej osobistej, mojego osobistego wyboru, przyjęcia pewnych prawd na poziomie umysłu, czy też i serca, ale człowiek, który, no w ogóle człowiek, ma taką strukturę, że pragnie nie tylko słów, ale pragnie znaków, gestów, pragnie, tak jak psalm mówi, Boga żywego. I takiego, do takiego prowadzi Kościół w liturgii, bo celebruje tę prawdę, tę wielką tajemnicę wiary, czyli tam dotykamy Boga, słuchamy Go, rozpoznajemy, ale po to, by On nam udzielił siebie, i tu jest trzecia część katechizmu, by żyć mocą ducha. To jest część katechizmu poświęcona moralności. I wreszcie czwarta. Ta struktura wyznawania wiary, dotykania jej w celebracji liturgicznej, upodobniania do Bożego życia, znajduje swoje przełożenie w modlitwie, czyli w tej stałej, bardzo intymnej, tutaj katechizm mówi o osobistym związku, w tej intymnej więzi Bóg-człowiek. I ten związek to jest modlitwa. Tak opisuje modlitwę pierwszy punkt katechizmu, czyli tutaj nic nie jest mowa o jakimś określonym czasie modlitwy, prawda? Tylko o tym związku, a ten związek przecież trwa w człowieku wierzącym cały czas, nie? Stąd oaza modlitwy ma pomóc w pewnym sensie w jakimś uporządkowaniu życia modlitwy w nas, prawda? Tak jak katechizm porządkuje człowieka, dynamikę jego wiary, tak? Przez przyjęcie słowa, uczestnictwo w celebracji, upodobnianie się do Chrystusa, którego spotykam w celebracji, i te treści we mnie pracują na zasadzie intymnego związku, i to jest modlitwa. Tak, te oazy, przynajmniej tak, takie pragnienie gdzieś się rozczytuje, mają nam pomóc właśnie porządkować, co jest pierwsze, co drugie w układaniu, jeśli można tak powiedzieć, ważności modlitwy. Tu pozwolę sobie dla zobrazowania przedstawić taką sytuację, która mi się też objawiła właśnie dla zobrazowania. Wyobraźmy sobie parę zakochanych ludzi. Prosta sprawa, tak? Umówiłem się z nią na 9:00. Czyli o 9:00 mają randkę, on i ona. I oczywiście oni przez cały dzień kontaktują się ze sobą, myślą o sobie, przygotowują, no nie wiem, strategię spotkania, strategię oddziaływania, spojrzenia, gesty. Dziewczyna będzie planować ubiór, makijaż, wspomniane chociażby styl zachowania. Myślę, że chłopak też, prawda? Więc cały czas to są te elementy pośredniczące, to są te elementy w kontekście tego głównego spotkania, które ma się dokonać wieczorem, ale cały dzień już jest wypełniony skupieniem na tej drugiej osobie, prawda? I podobnie po tym spotkaniu, gdy ono się zakończy, obydwoje będą w emocjach, we wspomnieniach, w przeżyciach, i to będzie w nich pracować. I myślę, że możemy przełożyć, no porównanie nigdy nie jest idealne, ale możemy przełożyć tę sytuację do naszej modlitwy. Ja mogę cały czas kontaktować się z Panem Bogiem, myśleć o Nim, przygotowywać słowa, myśli, oczekiwania, ale to centrum, w którym ja naprawdę Go dotykam, a On dotyka mnie i przedstawia się mi takim, jakim jest, to jest ta celebracja liturgiczna. Tam, jeśli można tak powiedzieć, Bóg jest niezależny. Chodzi mi tu o to, że czasami takie kalki narzucamy na Pana Boga w naszej prywatnej modlitwie. No, mówię to na własnym przykładzie. Natomiast gdy przychodzę na liturgię, Pan Bóg jak gdyby nie pozwala przykryć się jakąś moją właśnie projekcją względem Niego. On okazuje mi się tam takim, jakim jest. Mówi to, co ma być powiedziane w Słowie Bożym i daje to, co chce dać. W świętych znakach, właśnie w takiej wspólnocie, jaką tworzy dane zgromadzenie liturgiczne. To jest, cały czas tutaj krążymy, chcę tu zarysować czy przypomnieć dla niektórych ideę oaz modlitwy w ogóle i tematykę tegoroczną. Skąd będą brane i są brane tematy kolejnych omów tych konkretnych spotkań weekendowych? Ano z niedziel, które zawsze kończą poszczególne omy. Stąd, ponieważ przed nami pojutrze 32 niedziela w ciągu roku w cyklu A, temat będzie podyktowany misterium czy wydarzeniem, które ma się dokonać na celebracji liturgicznej, więc cała wysiłek, jeśli można tak powiedzieć, oaz modlitwy ma zmierzać do tego szczytowego punktu właśnie, do spotkania Pana mojego w liturgii niedzielnej. A ponieważ teksty święte przewidziane na najbliższą niedzielę mówią o Jezusie oblubieńcu, więc temat brzmi tak, a nie inaczej. Kaprysy. Oblubieńca. Tytuł oczywiście ma być nieco chwytliwy, ale on ma też nas poprowadzić do pewnej dynamiki. Mianowicie część pierwsza, czy pierwsza konferencja ma mieć taki charakter bardziej, jeśli można tak powiedzieć, techniczny. Natomiast druga ma już przygotowywać stricte do, ma pomóc w przeżywaniu liturgii niedzielnej. Przechodzę teraz ściśle do zagadnienia, które chciałbym poruszyć w ramach tej pierwszej konferencji. Będzie się ono koncentrowało na kaprysach. Mówiąc kaprysy na modlitwie, mam na myśli pewne trudności. Te trudności, które przeżywamy w modlitwie osobistej, nieraz wspólnotowej i nieraz u ich korzeni leży niestety nasz kaprys, nasze widzimisię, nasze błędy, ale bywa i tak, że za te trudności mamy ochotę obwiniać Pana Boga i wtedy faktycznie jawią się one, te problemy, jako efekt Jego kaprysów. Podstawą do tej refleksji będą numery z katechizmu. Chodzi mi tu właśnie o czwartą część katechizmu poświęconą modlitwie i numery 27-25, wstęp rozdziału o modlitwie jako walce i później numery 27-29 do 27-33. Można sobie otworzyć, mieć przed oczami te fragmenty. Czyli 2725 to na początek. A potem szczegółowo numery 2729 do 2733. Modlitwa jako walka. Walka modlitwy. Katechizm mówi tak. Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zatrzymajmy się. Już w tym pierwszym zdaniu Kościół rysuje modlitwę jako spotkanie. Dar łaski, można sobie wyobrazić taką strzałeczkę z góry, dar Pana Boga, dar siebie oczywiście. I z drugiej strony zdecydowana odpowiedź z naszej strony. Strzałeczka do góry. Zawsze, dalej mówi katechizm, zawsze zakłada ona, modlitwa, pewien wysiłek. I tutaj wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Więc katechizm tutaj, biorąc pod uwagę potężne doświadczenie Kościoła, nawet naszego Pana, uspokaja nas. Mówi, normalne, że modlitwa będzie zmaganiem. Nie ma lekko. Przeciw komu ta walka? Pyta katechizm. I odpowiada, wskazując dwóch wrogów. Po pierwsze, przeciw nam samym. Po drugie, przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Widzimy zatem, że obaj przeciwnicy w tej modlitwie mają wspólny cel. Uniemożliwić spotkanie z Panem. Pana mojego spotykam. A zarówno ja sam, moje ja, dodatkowo, przepraszam, bo tutaj też jakieś zmagania trwają na zewnątrz, jak słychać. Zarówno ja sam, jak i diabeł, który podsyca te tendencje koncentracji na sobie, będą razem próbować uniemożliwić spotkanie. Idźmy dalej. Troszkę tutaj pomijam już dalszy fragment tego numeru ogólnego, walka modlitwy. Popatrzmy na kolejne kaprysy. Numer 2729. Czytamy tam. Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modlitwie ustnej może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu. Tu od razu przypomina mi się mój różaniec. Wyrazy i ich sens. I roztargnienia. Oj tak. Dalej katechizm mówi, o wiele bardziej może dotyczyć tego, z dużej litery, dotyczyć tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej, liturgicznej czy osobistej, w czasie rozmyślania i podczas kontemplacji. A zatem roztargnienie dotyczy słów, ale jeszcze bardziej tego, który ma być centrum mojej koncentracji. I katechizm genialnie rozszyfrowuje mechanizm roztargnienia, a jednocześnie ukazuje receptę, drogę przeciwdziałania. Czytamy. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła. Podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca. Roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka. Chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć. Dokładnie. Katechizm mówi zatem, jak się skoncentrujesz na walce z roztargnieniami, przegrasz, bo wpadniesz w jego sidła. Prawda? Ja tu mam w głowie taki obraz, tak, staję na modlitwie, moja twarz jest zwrócona w stronę Pana Boga, chcę widzieć Jego twarz, jakby za plecami ktoś mnie ciągnie, to jest moje rozproszenie i ja teraz to robię, odwracam się, wyciągam miecz i będę naparzał się z roztargnieniem. No to już właśnie, wtedy już Pana Boga mam dawno w plecach. Więc katechizm mówi nie, to nie jest metoda walki. Natomiast, i tutaj trochę nam tu pachnie pewnie Ignacym z Loyoli, katechizm odpowiada, a przyglądnij się jednak temu roztargnieniu w obecności Pana. Czyli katechizm proponuje takie podejście spokojnie, bez paniki. Panika tutaj akurat pogarsza sprawę, ale ze spokojem przyglądnij się roztargnieniu w obecności Pana, bo właśnie w modlitwie On ci ukaże, gdzie jest twoje serce. Że skoro ulegasz roztargnieniu, to może twoje serce jest właśnie przy przedmiocie tego roztargnienia. I wybierasz twoje serce podpowiada, nie jestem jeszcze wolne. Widzisz, chcę służyć tamtemu Panu. Temu Panu, do którego roztargnienie mnie wciąga. Chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć. I tu jest miejsce walki. A propos, chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć. Nie możecie dwom Panom służyć. To będziemy mieć w jutrzejszej sobotniej liturgii słowa. Przypadek? Nie sądzę. A propos zwrotu do Pana. Gdy chodzi o rozproszenia, to od zawsze staje mi w oczach fragment Ewangelii o Piotrze, który chodzi po jeziorze i idzie po nim, dopóki nie patrzy na fale. Do tego wrócimy. I ostatnie odniesienie do rozproszeń. Jacques Gauthier, autor książki Czas na modlitwę, mówi w ten sposób. Nawet jeśli uciekniesz na najbardziej odległe pustkowie, szybko spostrzeżesz, że największą przeszkodą w modlitwie jesteś ty sam. Tu myślę, nie trzeba komentarza. Kaprys drugi, opisany w numerze 27-30. Będzie nam tu chodzić o wyczulenie na jego obecność. Katechizm uczy. Od strony pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu ja polega na czuwaniu, na prostocie serca. Gdy Jezus kładzie nacisk na potrzebę czuwania, chodzi zawsze o czuwanie w odniesieniu do Niego, do Jego przyjścia w dniu ostatecznym i każdego dnia. Oblubieniec przychodzi pośród nocy. Światłem, które nie powinno zgasnąć, jest światło wiary. I tu katechizm podaje fragment psalmu 27. O Tobie mówi moje serce. Szukaj Jego oblicza. Co to za kaprys? Wyczulenie na Jego obecność? Pozwolę sobie tak powiedzieć, no to jest kaprys Pana Boga. On bardzo chce, żeby być na Nim, żeby na Nim było moje skupienie. Żeby się na Nim koncentrować. Tak? Więc zaproszenie do czuwania. Pan przychodzi w nocy. I tu przypadek, nie przypadek, już podprowadza nas katechizm do niedzielnej liturgii słowa, więc nie sądzę, że to przypadek. Przypomnę tutaj taką sytuację, która mnie dość znacząco dotknęła. Mianowicie w tamtym roku byłem na takim dniu skupienia, trochę z obowiązku, trochę nie, dla księży. Tu w Lublinie, gdzie obecnie to nagrywam. Piętro wyżej jest kaplica i tam słuchałem ojca Marcina Ciechanowskiego, Paulina z Jasnej Góry. Godny polecenia i możliwe do znalezienia na YouTubie. Mówił właśnie o modlitwie. Trochę mówił tak nieskładnie, ale bardzo mnie tym ujął. Mówił w ten sposób mniej więcej. Czasami modlisz się i czekasz na Pana. No właśnie, czuwasz. Modlisz się, bo sytuacja się komplikuje, więc intensywnie się modlisz, a On nie przychodzi. Czuwasz, domagasz się Jego obecności, nie ma Go. I ta fraza, która mi zapadła w pamięć. Ojciec Marcin mówił tak, już jest 5:55, a On nadal nie przyszedł. Już jest 5:55, już jest za późno, tak? Już ci się coś rozsypało w życiu, już po momencie, który miał być decyzyjny. Może już upadłeś w grzech, a wołałeś o pomoc. Z 5:55 on nadal nie przyszedł. Jak na takie sytuacje w modlitwie patrzeć? Takie sytuacje pokazują nam, że to, jeśli on nie przychodzi, to w tym zdaniu jest ważne on. To on nie przychodzi. Koncentracja na nim jest modlitwą. Bo jego pytam, dlaczego? Dlaczego nie przyszedłeś? I jak on mi odpowiada, to uczę się jego osoby. Myślę, że tu już wszyscy mamy w głowie tę sytuację spod grobu Łazarza. Pretensje Marty. Gdybyś tu był. Jezus odpowiada w ten sposób, by uczyć jego osoby. By te siostry uczyły się jego osoby. To jest kaprys drugi, który wzywa do czujności i wyczulenia na Jego obecność, na Jego przychodzenie. I trzeci kaprys. Chyba tutaj mamy najczęstsze pretensje do Pana Boga. Czemu nam to robisz? Czemu nam dajesz takie etapy w życiu modlitwy? Posłuchajmy katechizmu numer 2731. Inną trudnością, zwłaszcza dla tych, którzy chcą się modlić szczerze, jest oschłość. Może teraz łyk wody. Oschłość jest elementem kontemplacji, gdy serce jest wyjałowione, nie znajdując upodobania w myślach, wspomnieniach i uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i w grobie. I tu cytat: jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity. Tu się na chwilę zatrzymam. Jest jeszcze jedno zdanie w tym punkcie 27-31, ale ono już zdaje się odsyłać do nieco innej kwestii. Bo zasadniczo oschłość opisana w tym ustępie katechizmu możemy postrzegać jako przywołany już kaprys Pana Boga. Jakiś efekt Jego decyzji. To On tak chce przeprowadzić nas przez oschłość. Nie jest nam to znane, a popatrzmy na nasze doświadczenia nawet w przeżywaniu kolejnych etapów formacji w ruchu. Pierwszy stopień i czas po nim. Ileż pięknych wspomnień, uczuć, duchowych uczuć. Te duchowe uczucia, uniesienia, wspomnienia mogą też dotyczyć czasu po jakimś wydarzeniu modlitewnym, które było dla nas znaczące. Byliśmy nim poruszeni, bo przeżyliśmy właśnie obecność Pana. Pana mojego spotkałem. A potem wkrada się szarzyzna, tak? I już nagle okazuje się, nie smakuje modlitwa. Nie przeżywam obecności. I mogę się oszukiwać, wracać do tych samych treści. Ja miałem taką, mi się teraz przypomina, miałem taką fazę, że po pierwszym stopniu, po pewnym czasie otwierałem śpiewnik i sobie śpiewałem, grałem piosenki, żeby właśnie poczuć klimat, wrócić, ma mi to pomóc w modlitwie. No, nie pomagało. Wiele osób tak mówi, prawda, że próbuje się modlić tak jak wtedy, w tych momentach takich szczególnych. Próbuje jakby rozciągnąć smak tamtej modlitwy na chwilę obecną, a tymczasem nie da się. Nie ma smaku, nie ma obecności, nie ma upodobania w modlitwie. Czuje się pusty, pusta. Nie ma tej obecności. I to może być kaprys Pana, kaprys oblubieńca, który zdaje się mówić: a chodzi ci w tej modlitwie o ten smak, czy o mnie? Przepraszam, muszę na chwilę skończyć. Po przerwie. Ciąg dalszy, przepraszam. Więc nie da się rozciągnąć smaku modlitwy z kiedyś na teraz, jeśli teraz jest sucho, bo Pan pyta, czy chodzi ci o mnie, czy o smak. Ta oschłość, myślę, że tu mamy tego świadomość, to nie nasz oryginalny problem, nie jesteśmy tu pierwsi, gdy do kogokolwiek ze świętych, którzy prowadzili jakieś pamiętniki, dzienniczki, zaglądniemy do tych tekstów, to od razu widzimy, że no to standard w życiu z Panem Bogiem. Jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do tekstu Jacques'a Gauthier, Czas na modlitwę. Możemy tam przeczytać takie słowa. Rozczarowany masz po dziurki w nosie tego, że poza oschłością, a nawet smutkiem nie doświadczasz niczego więcej. To znak, że czas na prawdziwą modlitwę. Doświadczając zwykłej codzienności Nazaretu i rozważając w swoim sercu słowa świętych ksiąg, Maryja przeżyła niezwykłą przygodę wiary. Uwierzyła, pozostawiając za sobą wszelkie smaki i odczucia aż po krzyż. Ten autor i teolog podpowiada nam pewną bohaterkę, pewną przewodniczkę w oschłościach, która żyjąc w Nazarecie uczyła się modlitwy, uczyła się wiary. rozważając, jak pisze ten autor, w sercu słowa świętych ksiąg. Nie w umyśle, ale w sercu. Święte księgi to też pewna sugestia, co robić na etapie tych osłości. Ona pozostawiała, ładnie to ujął, wszelkie smaki i odczucia aż po krzyż. Tak, więc osłość może być darem Pana Boga, darem oczyszczającym. Ale może być też zawiniona. Osłość może być wynikiem naszych błędów, po prostu naszej grzeszności. I tu wrócę do tego ostatniego zdania z numeru 27-31 w katechizmie. Jeśli osłość pochodzi z braku korzeni, gdy słowo padło na skałę, wówczas walka zależy od nawrócenia. Katechizm odwołuje się do przypowieści o siewcy i do bardzo konkretnego momentu. Traktuje o ziarnie, które wpadło na skałę, szybko wzeszło, ale też po chwili uschło, bo nie miało korzenia. Jezus mówi, gdy wyjaśnia ten obraz, że chodzi tu o sytuację, w której przychodzi pokusa, cierpienie, nie ma zakorzenienia, czyli nie ma gleby głębszej, jakaś odrobina na skale się zachowała, więc tam to ziarno funkcjonowało, ale nie ma, niżej jest skała, natrafia się na skałę, czyli na rzeczywistość przerastającą mnie, trudność, pokusę i poddaje się. I wtedy katechizm odpowiada, walka zależy od nawrócenia. Trzeba spulchnić glebę, rozwalić skałę. Tak? Więc znowu tutaj katechizm i myślę cała tradycja Kościoła podpowiada, przyglądnij się, co jest tobie skałą. I tu pozwolę sobie wspomóc się rozważaniami ojca Piotra Rostworowskiego. Z tego co widzę, to wcześniej oryginalnie była to konferencja do sióstr zakonnych, ale myślę, że to o nas. O przyczynach osłości, które mogą być zawinione przez nas. Ojciec Piotr mówi, co może być przyczyną osłości. To może być, jak on to nazywa, duchowe niedożywienie. I ojciec tu mówi o pewnej aktywności, którą podejmują na przykład siostry, a my możemy podejmować w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach. Koncentracja na aktywności. Pracuję, poświęcam się dla bliskich, ale robię to z całego serca, po prostu czuję, że zdrowie mi ubywa. Czasu też śpię, tyle ile trzeba, ale żeby nikt nie ucierpiał przez moje zaniedbanie, więc chcę być do dyspozycji dla drugiej osoby, dla drugiej. Staje się to mechaniczne. Rostworowski mówi, duch nie karmi się byciem z Bogiem, Jego słowem. I wtedy warto zapytać, jakby zastukać tę skałę, gdzie padło ziarno. Kto tego ode mnie żąda? Kto ode mnie żąda tej aktywności? Prawda? Sytuacja Marta i Maria. Powiedz, żeby mi pomogła. Nie widzisz, ile mam roboty? Kto tego ode mnie żąda? Naprawdę najbliżsi? Czy czasem nie jest to przeświadczenie o własnej nieodzowności? Skała. Jako kolejną przyczynę ojciec Piotr wyznacza lenistwo duchowe. I tutaj ma na myśli brak wytrwałości w dążeniu do pełnego rozwoju życia modlitwy. Męstwo i wytrwałość, autor tego rozważania rozumie jako konsekwencje i świadomość tego, co jest mi konieczne. Ojciec Piotr tutaj mówi, nieraz faszerujemy zmysły treściami niekoniecznie od razu grzesznymi, ale zwyczajnie niepotrzebnymi. No, łapię się na tym co krok w kontekście epidemii, prawda? Tak, trzeba sprawdzić, ile osób zachorowało, a jakie są prognozy, a ile zmarło, a co ze szczepionką, a dlaczego będzie gorzej, a nie lepiej, prawda? I no owszem, jakieś podstawy warto wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy, ale wszystkie opinie, szacunki, prognozy, no po co mi to? Tylko widzę po sobie, że to obciąża mi umysł dekoncentruje, rozprasza, zwyczajnie rozprasza. O innych kwestiach internetowych i treściach nie wspomnę, prawda? Bo wiemy, jak Facebook funkcjonuje, że można przewijać w nieskończoność i zawsze coś ciekawego się znajdzie, prawda? Więc lenistwo duchowe jako brak męstwa, brak tej koncentracji na tym, którego wybrałem i na tych kwestiach, które są mi potrzebne w koncentracji na nim, które są mi potrzebne w tym działaniu, które zwyczajnie po ludzku teraz podejmuję w mojej aktywności dnia. Tak, na tym się koncentruję, ale wszystko inne konsekwentnie odcinam, bo to mi odbiera energię. To mnie czyni leniwym. To jest druga przestrzeń nawrócenia, bo to lenistwo duchowe może być przyczyną osłości. I trzecia kwestia. Tutaj po prostu zacytuję autora, bo mądrzejszy. Trzeba również zbadać, czy nie ma w duszy tych utajonych przeszkód. Jak na przykład niechęć do bliźniego, jakieś niedobre przywiązanie, a które bliższy kontakt z Bogiem czynią niemożliwym. Czy nie ma takich przeszkód, które bliższy kontakt z Bogiem czynią niemożliwym? Więc warto przeanalizować się, czy przypadkiem tą skałą we mnie, która sprawia, że modlitwa nie smukuje, życie Boże nie rośnie, poddaje się, czy przyczyną przypadkiem nie jest tu na jakieś zło, które pielęgnuję, jakiś błąd, jakaś postawa, którą noszę sobie od lat. I ona mi uniemożliwia spotkanie z Bogiem, z moim Panem. Nie spotykam mojego Pana. Tutaj przypomina mi się zaraz konferencja jednej z animatorek, która prowadziła na drugim stopniu szkołę modlitwy. Tak, tak było. I takie zdanie tam padło. W nas nie ma podwójnych drzwi. Są jedne drzwi do bliźniego i do Pana Boga. Jak zamykam drzwi przed bliźnim, trzy kropki. Więc tu warto się przyglądnąć tym przyczynom, które mogą powodować z naszej winy i z naszego kaprysu osłość. Czyli duchowe niedożywienie, czyli przeakcentowanie aktywności bez najadania się Bogiem, niedożywienie. Albo lenistwo duchowe może powodować osłość, albo jakaś zadawniona, grzeszna postawa, wina. Generalnie jednak ojciec Piotr mówi, że tu powraca do tego, o czym mówiliśmy na początku, gdy chodzi o osłość, i o czym też traktował katechizm na początku, w numerze, już mówię, 27-31. Ojciec Piotr mówi, generalnie osłość to stan normalny na ziemi. Patrząc od strony takiej historii zbawczej, mamy figurę Izraela, który idzie przez pustynię, prawda? Spotyka Pana w interwencjach manny, wody, zwycięstwach w bitwie, w przymierzu nade wszystko. Ale to jest droga przez pustynię. Więc ojciec Piotr mówi tak, to jest wzorcowy obraz Kościoła, Izrael na pustyni. Niemniej jednak warto pytać, zanim szybciutko podejmiemy decyzję, skąd osłość? Na pewno od Ciebie, Panie, czy nie przypadkiem z mojej winy? Ostatnie słowa należą też do ojca Piotra. Nauczyć się modlitwy można tylko modląc się i ktokolwiek będzie się wytrwale modlił, ten się nauczy modlitwy. A zatem tak, nie na wykładach, ale w naszym zmaganiu, w naszej częstowalce modlitwy, przezwyciężaniu kaprysów, czy to Pana Boga, czy naszych, uczymy się modlitwy. W ten sposób uczymy się po prostu żywej osoby. A zatem te trzy główne trudności w modlitwie chciałem zarysować. Po pierwsze roztargnienie, po drugie brak wyczulenia na obecność Pana, brak koncentracji na Nim i po trzecie osłości. I jako zadanie domowe z tej konferencji pierwszej proponuję namiot spotkania w oparciu o Ewangelię Mateusza, rozdział 14, wersety 22 do 33. To jest właśnie scena spotkania z Jezusem na falach. Na falach jeziora. I tu, gdy siądziemy z Panem twarzą w twarz, myślę, że warto po przyjacielsku poprzyglądać się tym kolejnym etapom tego wydarzenia. Najpierw kontekst modlitwy Jezusa. On też, tak jak my, przychodzi na modlitwie po całym dniu pracy, bo rozmnażał chleb, rozmawiał z ludźmi, uzdrawiał ich. Może mieć ten cały szum w głowie, jak my. A jednak poświęca czas Ojcu. Drugi etap, przenosimy się do łodzi i widzimy uczniów, którzy skupiają się na pogarszających się wciąż warunkach atmosferycznych. Jest coraz gorzej i to jest, jeśli można tak powiedzieć, przedmiot kontemplacji apostołów. Jest takie zdanie, jest taki obraz Francesco Goya, kiedy rozum śpi, budzą się demony czy koszmary. W taki kontekst, w takie przeżywanie czasu wpadają apostołowie na jeziorze wzburzonym, prawda? Boją się i ten strach w nich powoduje pewne projektowanie na różne wydarzenia już tego swojego, ten strach jest projektowany, prawda? Gdy widzą Jezusa, mówią: zjawa! Myślę, że kontekst epidemii to wyciąga z nas te różne demony w znaczeniu koszmarne myśli, przewidywania. I znowu część trzecia tej Ewangelii, możemy się tu skupić znowu na Jezusie, który przychodzi i jak on reaguje na ten szum? Odwagi. Pierwsze słowa. Czyli Jezus, który pokazuje swoją osobowość, w sensie niezależność. On jest ponad tą sytuacją. I teraz próba Piotra. Czy przyjmie optykę Jezusa, odwagi, ja jestem, czy pozostanie w optyce tego wystraszonego w łodzi. I czwarty etap. Jezus miłosierny, który zawsze ratuje. Ratuje tych, którzy zwątpili, ale mają w sobie na tyle odwagi, by powiedzieć: Panie, ratuj. Namiot spotkania. Ewangelia według Mateusza, rozdział 14, wersety 22-33. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Przepraszam, jeśli były tutaj pewne kwestie nieskładne. Do usłyszenia w drugiej konferencji, która będzie nas przygotowywać już do niedzielnego spotkania z Panem w tym centralnym momencie, jakim jest Eucharystia. Pomimo wchodzących jutro nowych obostrzeń, myślę, że warto już zaplanować to centralne spotkanie z Panem, czy to w sobotę wieczorem, jak w niektórych miastach i miejscowościach jest, czy w niedzielę. Z Panem Bogiem.